Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Sekrety milionerskiego umysłu. Z podtytułem Jak opanować wewnętrzną grę bogactwa to książka z pogranicza rozwoju osobistego i popularnej edukacji finansowej napisana przez przedsiębiorcę oraz mówcę T. Harva Eckera. Jej główne pytanie nie dotyczy wyboru akcji, zawodu ani szybkiego sposobu na zarobek. Autor pyta raczej, dlaczego osoby o podobnych możliwościach potrafią osiągać i utrzymywać zupełnie różne wyniki finansowe. Odpowiedzią jest koncepcja planu finansowego, zapisanego w podświadomości. Według Eckera przekonania wyniesione z domu wpływają na to, ile pieniędzy człowiek chce zarabiać, na co sobie pozwala i jak reaguje na zysk, ryzyko lub stratę. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje pochodzenie tych wzorców i sposób ich zmiany. Druga przedstawia 17 plików bogactwa, czyli kontrastów między postawami przypisywanymi ludziom zamożnym a postawami biednych i klasy średniej. To przede wszystkim manifest zmiany nawyków myślenia, nie podręcznik technicznych zasad inwestowania. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, plan finansowy przekonania z dzieciństwa jako ukryty regulator decyzji, najbardziej charakterystycznym pojęciem książki jest plan finansowy, nazywany też planem pieniędzy i sukcesu. Ecker rozumie go jako zbiór automatycznych przekonań, które określają osobistą relację z zarabianiem, wydawaniem, oszczędzaniem oraz posiadaniem majątku. Nie twierdzi jedynie, że każdy ma inne poglądy na pieniądze. Idzie dalej, sugerując, że człowiek często powtarza finansowy poziom znany mu z domu, nawet gdy świadomie deklaruje większe ambicje. Kto słyszał, że bogaci są nieuczciwi albo że pieniądze nie dają szczęścia, może odczuwać konflikt, gdy zaczyna więcej zarabiać. W praktyce konflikt może prowadzić do odkładania decyzji, niechęci do rozmów o stawkach, nadmiernego wydawania lub wycofywania się z korzystnych okazji. Autor opisuje trzy źródła takiego programowania: słowne komunikaty rodziców i otoczenia, obserwowane zachowania dorosłych oraz silne doświadczenia emocjonalne. Jest to użyteczna rama do autorefleksji, ponieważ kieruje uwagę na konkretne zdania i sytuacje, a nie na ogólne poczucie braku pieniędzy. Jednocześnie warto traktować ją jako model rozwojowy, a nie pełne wyjaśnienie sytuacji ekonomicznej. Dochody zależą również od edukacji, rynku pracy, zdrowia, kapitału początkowego i warunków społecznych. Siłą książki jest jednak pokazanie, że wiedza finansowa może pozostać niewykorzystana, jeśli codzienne reakcje nadal są sterowane lękiem, wstydem lub poczuciem, że większe zarobki są nie dla mnie. Po drugie, zmiana programu nie przez samo myślenie, lecz przez uwagę, deklarację i działanie, Ecker proponuje prosty proces przeprogramowania planu finansowego. Najpierw należy rozpoznać odziedziczone przekonanie, następnie podważyć jego użyteczność, a potem zastąpić je bardziej wspierającą interpretacją.
W książce ważną rolę odgrywają deklaracje wypowiadane na głos oraz krótkie zadania wykonywane w codziennym życiu. Ich funkcją nie jest magiczne przyciąganie pieniędzy.
W najbardziej praktycznym odczytaniu mają one przerwać automatyzm, skierować uwagę na własne wybory i ułatwić powtarzanie nowego zachowania. Przykładowo, osoba przekonana, że nie potrafi zarządzać pieniędzmi, nie zmieni sytuacji wyłącznie przez pozytywne zdanie o sobie. Potrzebuje także mierzalnych działań, takich jak regularne śledzenie wydatków, terminowe regulowanie zobowiązań, rozmowa o wynagrodzeniu lub systematyczne zwiększanie kompetencji zawodowych. Książka podkreśla tę zależność, gdy łączy mentalne deklaracje z ćwiczeniami w świecie zewnętrznym. To odróżnia jej metodę od czysto afirmacyjnych porad. Ograniczeniem jest język pewności, z jakim autor czasem przedstawia skuteczność tej zmiany. Afirmacja nie zastąpi budżetu, poduszki finansowej, analizy ryzyka ani wiedzy o produktach finansowych.
Może jednak pomóc zauważyć samosabotaż, na przykład unikanie liczb lub automatyczne przekonanie, że prośba o wyższą zapłatę jest czymś niewłaściwym.
Najrozsądniej czytać tę część jako trening świadomego reagowania, uzupełniony konkretną edukacją finansową. Po trzecie, 17 plików bogactwa jako zestaw kontrastów w podejściu do pracy i pieniędzy. Druga część książki porządkuje jej przesłanie w 17 plikach bogactwa. Każdy z nich zestawia sposób myślenia przypisywany osobom bogatym z postawą przypisywaną osobom biednym lub klasie średniej.
Ecker wskazuje między innymi kontrast między koncentracją na możliwościach, a koncentracją na przeszkodach. Między grą po to, by wygrać, a działaniem głównie po to, by nie przegrać.
Pisze też o wybieraniu odpowiedzialności zamiast obwiniania okoliczności, o gotowości do promowania własnej wartości oraz o rozwijaniu zdolności do przyjmowania większych dochodów. Taki układ ma zaletę dydaktyczną. Krótkie, wyraziste przeciwstawienia łatwo zapamiętać i wykorzystać jako pytania kontrolne przed decyzją.
Czy w tej sytuacji realnie oceniam przeszkodę, czy tylko szukam uzasadnienia dla bezczynności? Czy unikam ryzyka, czy nie policzyłem go wystarczająco dobrze?
Czy niechęć do sprzedaży nie ogranicza mojej zdolności do przedstawienia klientowi użytecznej oferty? Jednocześnie te kontrasty są celowo uproszczone i nie powinny być traktowane jako opis wszystkich zamożnych lub wszystkich osób o niższych dochodach.
Ostrożność, oszczędność i dostrzeganie zagrożeń bywają racjonalne, zwłaszcza przy długach, niestabilnym zatrudnieniu lub odpowiedzialności za rodzinę.
Wartość plików polega nie na etykietowaniu ludzi, lecz na ujawnianiu nawyków, które można sprawdzić w swoim zachowaniu.
Czytelnik zyskuje najwięcej, gdy wybiera jeden kontrast i przekłada go na konkretną zmianę decyzji.
Po czwarte, odpowiedzialność, dochód oparty na wartości i napięcie między kontrolą a realiami rynku. Ecker mocno akcentuje odpowiedzialność za własną sytuację finansową.
Krytykuje postawę, której człowiek tłumaczy wszystko pechem, gospodarką, pracodawcą albo innymi ludźmi.
W jego ujęciu przejęcie odpowiedzialności oznacza odzyskanie wpływu, można poprawiać umiejętności, szukać klientów, negocjować warunki,
zmieniać sposób pracy i uczyć się zarządzania pieniędzmi.
To ważne przesunięcie, bo skupienie na elementach podlegających kontroli jest zwykle bardziej użyteczne niż ciągłe analizowanie niesprawiedliwości świata.
Z tym wiąże się jego pogląd, że dochód powinien być w większym stopniu związany z wartością tworzoną dla innych niż wyłącznie z czasem sprzedawanym za stałą stawkę.
Autor zachęca do rozwijania przedsiębiorczości, sprzedaży i umiejętności rozwiązywania problemów. Nie oznacza to, że każda osoba powinna założyć firmę. Sens praktyczny tej tezy jest szerszy. Warto umieć jasno nazwać rezultat swojej pracy, zwiększać jej użyteczność i rozumieć, za co rynek rzeczywiście płaci.
Ta część wymaga równowagi interpretacyjnej. Osobista sprawczość jest istotna, ale nie usuwa nierównego dostępu do kapitału, różnic płacowych, kryzysów czy obowiązków opiekuńczych.
Nadmierne podkreślanie odpowiedzialności może niepotrzebnie obciążać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji. Książka jest najbardziej użyteczna wtedy, gdy jej wezwanie do działania łączy się z realistyczną oceną warunków, praw pracowniczych i ryzyka finansowego.
Na koniec, zdolność do utrzymania majątku, zarabianie, wydawanie i tolerowanie większej skali. Ecker odróżnia zdobycie pieniędzy od zdolności do ich zatrzymania i pomnażania.
To ważny wątek, ponieważ wiele porad finansowych koncentruje się na zwiększaniu dochodu, podczas gdy książka pyta, co dzieje się psychicznie, gdy dochód rzeczywiście rośnie.
Autor zakłada, że człowiek posiada pewien znany sobie termostat finansowy. Jeżeli większa suma wywołuje napięcie, poczucie winy albo lęk przed oceną, może nieświadomie wracać do wcześniejszego poziomu poprzez nieprzemyślane wydatki, złe decyzje lub rezygnację z możliwości.
Wśród postaw promowanych w plikach bogactwa pojawia się zarządzanie pieniędzmi zamiast ignorowania ich, a także gotowość do posiadania zarówno pieniędzy, jak i jakości życia.
Praktyczny rdzeń tej idei jest prosty, wysoki dochód nie gwarantuje stabilności bez systemu. Potrzebne są zasady podziału wpływów, kontrola zobowiązań, rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz decyzje inwestycyjne dostosowane do wiedzy i ryzyka.
Książka może skłonić do zajęcia się tymi kwestiami, lecz nie zastępuje szczegółowego poradnika o budżetowaniu, podatkach czy inwestowaniu.
Jej oryginalny wkład polega na nazwaniu emocjonalnej strony utrzymywania pieniędzy. Dla części osób problemem nie jest brak informacji o oszczędzaniu, tylko trudność w konsekwentnym stosowaniu prostych zasad, gdy pojawia się presja, impuls zakupowy albo nagły sukces.
Ecker zachęca, aby tę trudność traktować jako wzorzec do obserwacji i stopniowej zmiany, a nie jako trwałą cechę charakteru. Podsumowując, sekrety milionerskiego umysłu warto polecić przede wszystkim osobom, które zauważają powtarzalne trudności w relacji z pieniędzmi, mimo że znają podstawowe zasady oszczędzania lub ciężko pracują.
Czytelnik może skorzystać z książki również wtedy,
gdy prowadzi działalność, pracuje w sprzedaży albo chce pewniej rozmawiać o wynagrodzeniu i własnej wartości zawodowej. Największy pożytek wyniosą osoby gotowe potraktować jej ćwiczenia jako punkt wyjścia do uczciwej obserwacji własnych reakcji, a nie jako obietnicę szybkiego wzbogacenia się. Na tle typowych poradników finansowych książka wyróżnia się koncentracją na psychologicznych wzorcach poprzedzających decyzje, zamiast zaczynać od tabeli wydatków. Produktów inwestycyjnych czy technik budowania portfela Ecker pyta, dlaczego człowiek może unikać tych narzędzi albo porzucać je po krótkim czasie. Koncepcja planu finansowego oraz 17 plików bogactwa tworzą łatwą do zapamiętania strukturę do analizy przekonań, odpowiedzialności, sprzedaży, ambicji i zarządzania dochodem. Trzeba jednak zachować krytyczny dystans. Podział na sposób myślenia bogatych i biednych jest uproszczony, a sama zmiana nastawienia nie likwiduje barier materialnych ani nie zastępuje fachowej wiedzy finansowej. Najlepszym uzupełnieniem lektury będą podstawy budżetowania, zarządzania długiem, inwestowania i oceny ryzyka. Babciuk, w zestawieniu książka ma realną wartość, pomaga dostrzec wewnętrzne blokady, a następnie połączyć większą sprawczość z konkretnymi, odpowiedzialnymi działaniami finansowymi. Jeśli chcesz nas wesprzeć, T. Harv Eker, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.